Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Radosław Brodzik, Stowarzyszenie Zielona Góra Zacznij Biegać.
Tak jest, witam serdecznie drodzy Państwo w ten piękny poniedziałkowy dzień.
Dzień, tak, dzień. Już mamy dzień, słoneczko tak. Dzisiaj świeci, chociaż mogłoby się zrobić cieplej, pewnie wszyscy by sobie tego życzyli, ale Deb tak żyje. Usłyszeliśmy to, tak jest pan, który umija spacerującym
pięknie
na deptaku.
Właśnie w rzucie mu tam, drodzy Państwo, 50 groszy złotówkę,
no, 2-5. Po to gra,
ale ładnie gra, zimno mu jest, bo to jeszcze chłodno, a słonecznie, więc zachęcam na spacer może po pracy.
Jak najbardziej, ale nie będziemy dyskutować o muzyce deptakowej, chociaż o mieście na pewno sobie porozmawiamy, ale zacznijmy od Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Co tam w Sojuszu?
A dobrze, przygotowujemy się do 1 maja, teraz serdecznie wszystkich zapraszam, już niedługo tutaj pod pomnikiem na Placu Bohaterów, to będzie po pierwsze 1 maja taka, no jak zwykle, manifestacja dotycząca święta ludzi pracy. Zaczynamy jak zwykle od tych tragicznych wydarzeń w Chicago, tego wiecu robotniczego, później protestu z tym związanego i krwawo stłumionego. Na końcu zresztą jeszcze, tak jak pewno część z Państwa czyta tą historię, zapadły również procesy takie skazujące, a walczyli o nic innego jako to samo.
I co to robicie walczą... Państwo cyklicznie, rok do
tak,
roku.
To co walczą
odbywa
też inni,
się tego rodzaju.
I 13 tak. I tak jak pewno Państwo zauważyliście, to też łączymy jakby no w tej chwili z 13. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To piękna data, ten 1 maja 2004 roku. To moment, kiedy otworzyły się granice, popłynęły fundusze do Polski. Staliśmy się częścią wspólnoty tej europejskiej.
Chociaż teraz wszyscy zastanawiają się po wyborach we Francji, jak długo i jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej.
Ja mam nadzieję.
Też tu sprawa otwarta.
Mam nadzieję, że przedstawiciel tej prawicy, który gra na, czy ta przedstawicielka prawicy, która gra na ksenofobicznych uczuciach i tak naprawdę buduje poczucie zagrożenia takiego permanentnego, przegra z Kretesem. I mam nadzieję, że to będzie taki trend w całej Europie, bo chyba właśnie o to chodzi terrorystom, żeby wytworzyć poczucie permanentnego zagrożenia. Ja sam niedługo wybieram się ze swoją dziewczyną do Paryża i nie zamierzam zmienić tego w jakikolwiek stopniu zaplanowanej swojej wycieczki, tylko dlatego, że gdzieś tam ludzie o okrutnych sercach robią takie rzeczy. To jest tak, że powinniśmy jako Europejczycy pokazać, że w tym czasie jesteśmy jednością, ale też nie możemy popaść w taki no, przeświadczenie, że nie wpuszczanie obcych ludzi do swojego kraju zagwarantuje nam bezpieczeństwo. No, to jest absolutnie jakaś zła droga w moim przekonaniu. Granie na takiej ksenofobii, takich zachowaniach w ogóle, jakby nie wiem, nazwać to rasistowskich nawet po części, to są dla mnie jakieś, no ja przerażony słuchałem może tak wystąpień tej pani, celowo nie wymieniam nazwiska, bo uważam, że nie ma takiej potrzeby, natomiast liczę na głos rozsądku Francuzów, którzy mają no taką historię różną, tak jak my.
No i są państwem założycielem Unii Europejskiej, jednym z największych krajów w Unii Europejskiej, potęgą militarną, co też jest ważne, oczywiście mają swoje problemy polityczne, bo jak mówią obserwatorzy, będzie miał problem z rządzeniem.
Pamiętam na studiach.
Obojętnie, który kandydat wygrałby w tej chwili.
Jeszcze na stosunkach międzynarodowych, zresztą u kilku znanych tutaj wykładowców, prowadziliśmy takie dyskusje hen dawno temu, ale pamiętam, już wtedy rozmawialiśmy o kolonializmie, o tym, jakie to zostawiło piętno na Europie, jak dekolonizowano, czyli jakby zwracano różnego rodzaju kraje, jaki to miało później efekt niestety kulturowy w tych krajach, skąd się to bierze. No zresztą Francja ma tą Algierię gdzieś tam na plecach, jak to się mówi tak bardzo popularnie. I to jest w pewnym stopniu też rzecz, którą oni spłacają, taki określony, nazwijmy to, dług europejski. Natomiast absolutnie, no, wspólnota europejska, tak naprawdę oparta na pewnych takich założeniach planu Marshalla, ale de facto też próby takiego zbudowania tej wspólnoty węgla i stali. Wtedy my, wstępujący w 2004 roku, no, wstępowaliśmy po to, żeby po pierwsze mieć bezpieczeństwo takie ekonomiczne, a po drugie to bezpieczeństwo wewnętrzne. No później prezydent Kwaśniewski wprowadzający nas do NATO jakby też no, nie robił tego, bo chcieliśmy być w jakiejś tam grupie zbrojeniowej, tylko po to, żeby zagwarantować bezpieczeństwo na tej wschodniej flance.
To był priorytet i to jest jedna z podstawowych, fundamentalnych rzeczy dla funkcjonowania Unii Europejskiej czy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak gładko przeszliśmy od świętowania pod pomnikiem 1 maja do spraw europejskich, a ja nie bez powodu zapytałem, co słychać w sojuszu, bo powiem panu szczerze, absolutnie, że mam takie wrażenie nieodparte, że sojusz w mieście jakoś się wyciszył, że właściwie jesteście państwo kompletnie gdzieś wycofani, że coraz mniej możemy zaobserwować inicjatyw podejmowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. To taka cisza przed burzą, że my na razie mamy taki okres, który no, jeszcze przedwyborczym nie jest i to dlatego można odnieść wrażenie takiego uśpienia?
Rozumiem. Panie redaktorze, no jakby powiedzieć, Sojusz Lewicy Demokratycznej aktywnie już chyba od kilku miesięcy, może tak najbliższym tym czasie, bierze udział choćby w protestach tych, które są w mieście Zielona Góra. Po pierwsze, i tu wielkie słowa po raz kolejny uznania dla naszych wspaniałych dziewczyn z Anitą Kucharską, Dziedzic na czele.
Kilka tych, ale mówi pan o manifestacjach tak zwanej gdzie zbieraliśmy, opozycji
o tym za chwilę powiem. Na razie chciałem jakby powiedzieć o tym od początku, czym braliśmy udział. Po pierwsze właśnie w protestach kobiet i w trakcie tych protestów za ich porozumieniem czy zgodą uczestniczyły tam prawie wszystkie partie polityczne. Tym, którym była bliska ta idea wolności kobiet i podejmowania przez nich wolnego wyboru i decyzji. Mówię tu w kontekście również oczywiście prawa czy ustawy związane z aborcją. My w tym czasie mieliśmy swój bardzo duży namiot, w którym zbieraliśmy tam podpisy. Jednego dnia, panie redaktorze, zebraliśmy 500 podpisów. No, wydaje mi się, że ta bytność była zaznaczona i poprzez loga, bo mieliśmy tam mnóstwo tych flag i dużo przyszło naszych działaczy i tam się dosyć mocno zaangażowali.
Tylko, że można było powiedzieć, że to już historia, bo to trochę czasu od tego momentu minęło.
Pyta pan Kot. No my jesteśmy praktycznie cały czas na spotkaniach.
No, był pan na ostatnim manifestacji KOD-u.
Ale zaraz do tego
przejdziemy. Tak zwaną miesięcznicę i widział pan, jak ten KOD się skurczył.
A zaraz powiem, ale to
o wiele mniej osób.
Tak, ale to zaraz przejdziemy do tego, rozumiem. Ale to zaraz do tego przejdziemy, bo to jest jakby osobny temat. Natomiast uczestniczyliśmy we wszystkich, bo tego słynnego tutaj przemarszu to na pewno pan widział. Również tam byli przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej i też, no powiedzmy tak obrazowo, nasze flagi. Teraz wspólnie z przyjaciółmi z KOD-em 9 już mogę zaprosić 9 maja o 18 w piekarni Cichej Kobiety. Organizujemy kolejną debatę samorządową. Tym razem ja i moje koleżanki z KOD-u jesteśmy współorganizatorami. Trochę nawet będziemy redefiniować tą debatę. Myślę, że za kilka dni niezła bomba tutaj wybuchnie, bo mamy kilka fajnych pomysłów razem z KOD-em i zobaczymy, jak to wyjdzie. Prawdopodobnie będzie to niezłe wydarzenie medialne. Byliśmy teraz faktycznie na tym proteście ostatnim. No wie pan, pogoda nie dopisała, ale ja myślę też, że...
Zrzucanie na pogodę jest pan, chyba ostatnią rzeczą, którą można byłoby robić. Ja wiem, że pogoda jest ważna, absolutnie, ale bywała gorsza pogoda absolutne tłumy na manifestacjach.
To trzeba popatrzeć, panie redaktorze, z innego względu. Zdarzyło się coś bardzo smutnego w moim przekonaniu. Otóż proszę sobie wyobrazić, że większość polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy tam tego PiS-u, jak to zwał, wypowiadała się w ten sposób, że no dobrze, że zbiera, bo tu chodzi o referendum, to jest dotyczące edukacji. Proszę sobie wyobrazić, że w samej Zielonej Górze, między innymi w SLD, zebraliśmy kilkaset takich podpisów. Wcale nie było trudno. To naprawdę była prosta rzecz do
wszyscy, którzy
do
zbierali, podkreślali się,
tak,
że właśnie...
900. Tego samego dnia, kiedy było, tego 19, był protest. Drodzy Państwo, przedstawiciele ZNP byli tam w Warszawie. No i co? No i tak naprawdę ludzie ciągle słyszeli, że nic. I podejrzewam, że część z nich też sobie...
No teraz czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią za późno.
Za późno, no właśnie. I problem polega na tym, że część z nich, tych mieszkańców, tu Zielonej Góry, no miała takie wrażenie, że to nie jest potrzebne i tak naprawdę myślę, że to chyba było główną determinantą takiej pewnej rodzaju rezygnacji, ale tej niestety złej rezygnacji. To znaczy w rozumieniu takim, że większość, z którymi ja osobami rozmawiałem, mówiło tak, nie ma w nas zgody na to. No ale co my możemy? No właśnie te protesty, być może jakaś tam redefinicja z czasem tych protestów, tak jak pan słusznie zauważył, co miesiąc, to może jest faktycznie ten czas troszeczkę za krótki. No my nie mamy takiej, nie budujemy takiego negatywnego przekazu, jak te miesięcznice tam związane z tym, tą tragedią w Smoleńsku.
No ale sama miesięcznica i jeśli macie państwo razem z KOD-em być na ulicach za każdym razem 19, to też jest pewnego rodzaju zabieg, tak?
Tak, tak. A tutaj jest, wydaje mi się, świetna współpraca pod tym względem, natomiast absolutnie widzę czasami w ludziach taką niechęć do tego działania, bo słyszą po prostu niepokojące sygnały płynące z góry, czyli słyszą, że ach, nie interesuje nas to, co wy tam na dole mówicie, albo to protest polityczny, albo tam jakaś grupa pieniaczy chodzi.
Wie pan, nie da się ukryć, że są to protesty polityczne,
no tak,
bo ale jeśli oprócz działaczy KOD-u, którzy może nie są stricte polityczni,
absolutnie nie są polityczni,
pojawia, ale są tam ludzie z różnymi rodowodami, ale zostawmy to.
Różne
no tak,
poglądy.
Ale pojawiają się też politycy, pojawiają się parlamentarzyści, byli parlamentarzyści, więc absolutnie robi się to happening
ale to
polityczny.
Jest, ale to jest bardzo dobrze, to znaczy, że ci ludzie, jakby ci działacze społeczni, może tak zacznijmy od KOD-u, czy z KOD-u, uczą się tak naprawdę tego, jak to jest z tymi protestami, jak daleko jest ingerująca polityka w nasze życie. Otóż, wie pan, no bez wsparcia partii politycznych, co by o nich nie mówić, czy ktoś je lubi, czy ich nie lubi, czy ktoś ma sympatie takie, czy nie takie. Wie pan, nie ma pewnego określonego działania, bo ono się później przekuwa na pewne wydarzenia. No bo jeżeli gdzieś tam na spotkaniach ustala się, że właśnie zbieramy podpisy, to później wszystkie te partie polityczne używają swoich narzędzi, takich tam technicznych, organizacyjnych, ideologicznych, w sensie budują do tego jakąś określoną
czy
ideologię.
Czy używają struktur chociażby, które mają,
do tego,
tak?
Dokładnie, do tego, żeby pomóc zbierać skądinąd w słusznej mierze. No bo jeżeli, wie pan, słyszymy sygnały i to zarówno od samorządu miejskiego, i to zarówno od radnych różnych też tam partii politycznych, i zarówno właśnie tych działaczy społecznych, i przychodzi przedstawiciel form Rady Rodziców i mówi, ludzie, to jest coś, co po prostu totalnie destabilizuje ten system. Nie dość, że było czasu tak mało na przeprowadzenie, to jeszcze dodatkowo zwaliliśmy bardzo dużo kosztów, przepraszam za wyrażenie, na lokalną społeczność.
Ale wie pan, że Prawo i Sprawiedliwość, nie? Mówiąc o tym, że to się wydarzyło wszystko za późno, ma odrobinę racji? Bo oczywiście działacze wszystkich partii, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów i tak dalej, mówili, no nie było za późno, bo do końca nie byliśmy pewni, czy ta ustawa zostanie wprowadzona, czy też nie zostanie wprowadzona. Patrząc na to, jak konsekwentne jest w tym, co zapowiada Prawo i Sprawiedliwość, można się było spodziewać od samego początku, że ta ustawa zostanie wprowadzona. Słów było mnóstwo wypowiedzianych na temat tego, jak ona jest wprowadzana, jaką dezorganizację w samorządach wywołuje, ile kosztuje, tak, bo tu też się mówi o dziesiątkach milionów złotych, natomiast teraz nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Referendum nie będzie.
Panie dyrektorze, po pierwsze, suweren, czyli naród, wyraźnie tymi podpisami pokazał, że jednak chce powrotu do pewnego systemu i no, nazwijmy to wprost redefinicji tej reformy. Po drugie, no wie pan, to jest tak, że konsekwentnie, niekonsekwentnie, jeżeli rząd i on decyduje się na 2,5 miesiąca, bo tyle mniej więcej zajmowała ta reforma i przygotowanie na taki zabieg, to jest troszeczkę niepoważne ze strony rządzących. I trzecia rzecz to taka, że wie pan, no jak ci ludzie, nazwijmy to, grupy społeczne, nacisku, politycy, mają się bronić przed takim aparatem wykonawczym. No co, no głosujemy w środę wieczorem, wtedy jak dobrze pamiętam, gdzieś po nocy projekt szalenie ważnej ustawy. I ja później, idąc na taki wiec, słyszę z ust specjalistów, już nawet nie siebie będę określał jako specjalista, ale ich jako specjalistów od określonych parametrów edukacyjnych, mówiących o tym, że to jest dramat programowy na przykład. Ja czytam fizyków, później opinie. Wie pan, bardzo dużo, w ogóle jakbyśmy wrócili historią, bo to, wie pan, ludzie często gęsto zapominają, trzeba sobie wprost powiedzieć, połowa z tego zespołu, który się zajmował przygotowaniem podstawy programowej, zrezygnowała. To są konkretne nazwiska. Można sobie znaleźć w internecie, że taki i taki doktor, taki i taki profesor mówił koniec. Później czytam, tak, Rada do Spraw Języka, jeżeli nie przekręcam nazwy, dramatycznie podsumowała. Fizycy, teoria ewolucji, tak, porównywalna do tego, że ten młody człowiek opuszczający szkołę nie do końca rozróżnia biologię później od chemii, a jeszcze na dodatek jest tak, że część tych naukowców mówi, że on kończy szkołę, to nie bardzo wie, dlaczego
wszystko pięknie.
Czy słońce kręci się wokół Ziemi, czy Ziemia wokół słońca.
Wszystko pięknie, ja tylko w tej chwili nie ma to już kompletnie żadnego znaczenia.
Ale ma znaczenie, panie doktorze i drodzy państwo, ma znaczenie, dlatego że jaka jest formuła protestu w państwie demokratycznym? No jak można zaprotestować? Można nie posyłać dzieci do szkoły, co tam część zrobiła na znak protestu, no ale jest obowiązek.
Na samym początku, bo już drugi protest wyszedł nieco gorzej.
Można pójść pod biuro zaprotestować, można napisać ileś dziesiąt listów, a można zbierać podpisy pod referendum. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to się wykorzystuje obowiązujące konstytucyjne narzędzia.
A może jest tak, że część mieszkańców naszego kraju mówi w ten sposób. Okej, nawet jeśli jest słaba ta ustawa, PiS wprowadza ją. Jak wprowadza, nie będzie referendum w tej sprawie? Trudno. Poczekamy, najwyżej za 2 lata będziemy mieli nową władzę w państwie, może to będzie inna władza i ona będzie to odkręcać.
No tak, panie doktorze, tylko że to jest jakby błędne założenie w rozumieniu takiego myślenia, jakby odsunę od siebie jakąś pewną niewygodną decyzję, czy działanie, poczeka, może się samo przyklepie. No to się samo nie rozwiąże, bo po pierwsze, przypomnę, że to wywołało tak duże niepokoje w mieście Zielona Góra, że do mnie osobiście rodzice wydzwaniali, już myląc nawet, bo część nawet myślała, że dalej człowiek jest tam radnym i wydzwaniali i mówili, panie radny, na tych komisjach tam zróbcie, bo to przecież jest, nic nie wiemy, nie rozumiemy. Ja to po części jakby rozumiem dyrektorów tych szkół. No co mieli mówić, jak sami nie wiedzieli do końca. Nie mogli powiedzieć, że tu jesteśmy zlikwidowani, tu nie. Na koniec jeszcze wchodzi kwestia przystosowania budynków, tego majątku, który jest bardzo istotny dla naszego miasta, bo jak ja pamiętam, rozmawiałem niedawno z panem prezydent Haręźlak, to tam było, pani wiele tam mówiła wprost, nie? No co ja mam zrobić z niektórymi budynkami? Co mam je sprzedać? No sprzedam, a to wróci. To co, jak ja odzyskam, będę nowe szkoły budowała? Przecież to są dziesiątki milionów złotych.
Ale to samo głośno mówili radni podczas sesji, to samo mówił prezydent.
No właśnie, i teraz ja mam pytanie, niech mi ktoś powie wobec tego, drodzy państwo, w jakim celu, w takim tempie przeprowadzono tę reformę? No bo ja rozumiem, że każda ustawa, pewno część z państwa, że każda ustawa ma taką rozbiegówkę. Tam się zawsze pisze, po co się to robi. Tam się pisze w tej ustawie, że tam cel ma taki, że ona ma wywołać takie zmiany społeczne.
No i tu cel jest prosty. Właśnie. Powrót do systemu 8-klasowego i 4-5-letniej
szkoły średniej. Ale nikt nie napisał, dlaczego w takim systemie? Dlaczego nie przeprowadzono takich konsultacji, jak to powinno być z ZNP, związkami zawodowymi, właśnie z tymi rodzicami, że nie powołano jakiejś, wie pan, grupy, która by na ten temat rozmawiała, tylko gdzieś tam pani minister po nocy kombinowała, przepraszam za wyrażenie, z tą ustawą i tak naprawdę nic z tego nie wynikło.
No bo dobrze, zostawmy tę ustawę. A nie czuje pan dyskomfortu, że teraz działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, niektórzy bardzo ważni i prominentni, mówią, tu PiS jest świetne, popieramy absolutnie, to rozwiązanie jest świetne, a potem mówicie, ale to jest do niczego.
Panie doktorze, bo być może, znaczy nie znam.
To jest taka opozycja pół na pół? Bo nie,
nie, opozycja żadna pół na pół, tylko opozycja bardzo taka mocno zdeterminowana i absolutnie nie będąca w jednym szeregu z PiS-em. Natomiast wie pan, no to jest tak, że programy niestety stały się bardzo zbieżne i ciężko krytykować, zresztą nie słyszałem wśród żadnych polityków, żeby krytykowano ideę 500+, tak? Ja w tej chwili słyszę, że tam jest tak, że
krytykuje się niektóre rozwiązania, natomiast tak, wszyscy mówią, że jak jeden może, to świetny pomysł.
Pewno nikt się nie znajdzie odważny, żeby to odebrać komukolwiek, nie? Chyba, że nastąpi krach budżetowy.
Co więcej, nikt się nie znajdzie odważny i nie powie, że to jest zła ustawa, bo pieniądze spływają Polakom do portfeli. No,
dokładnie.
No i, się
i teraz,
nie
wie pan, pytanie, na ile to zdestabilizuje gospodarkę w Polsce i czy to będzie miało jakiś wpływ poza tym, że wie pan, że te pieniądze będą wydawane...
A myśli pan, że beneficjenci programu 500+, martwią się teraz, czy to wpłynie na gospodarkę, czy
właśnie,
będziemy mieli 1,3 biliona długu, czy może
także
mniej?
Także ja myślę, że część rozwiązań, które są po prostu przedstawiane jako dobre, no to są przedstawiane jako dobre, ale większość w opinii Sojuszu Lewicy Demokratycznej tych działań, wie pan, no patrząc pod kątem i całości związanej z awanturą smoleńską i pewnego rodzaju przekazem medialnym i lekceważeniem opozycji i też, wie pan, no taką dla mnie akurat takiego, który ogląda dziennik telewizyjny, tam porównując sobie z innymi mediami, jakiejś takiej określonej ideologii, takiej propagandy pewnej tam nie do końca dla mnie dobrze rozumianej, a wręcz przypominającej stare kroniki tam filmowe ze naszych czasów, jest absolutnie nie do zaakceptowania, wie pan. Dla mnie system takiego rozdzielania Polski od Europy, budowania jakiegoś takiego systemu opartego na tym, że jest państwo takie decydujące o wszystkim, to absolutnie jako osobie o przekonaniach socjaldemokratycznych nie pasuje. No, zaczynając od tego, że nie jesteśmy otwarci na inność, na różnorodność, na to, co się dzieje w całej Europie, budujemy takie zaplecze, że otóż my jesteśmy jakimś takim Konradem, Wallenrodem narodów i my tutaj będziemy teraz decydować. No tak nie jest.
No taką strategię mają rządzący. Elementów... Zostawmy już dużą politykę. Nie. Mieliśmy trochę o pobieganiu porozmawiać, bo dzieje się dużo w tym temacie. Zazwyczaj ostatnio o bieganiu z panem rozmawiam, ale przenieśmy się na Chmielną. Tak. Tam się dużo dzieje.
Bardzo dużo.
I nadal dziać się będzie.
Oczywiście.
Tam ludzie zaangażowani w cały ten proces rewitalizacji, można byłoby powiedzieć, tego miejsca, czy nawet nie rewitalizacja budowy od zera.
Zaraz panu powiem kilka nowości z ostatniego spotkania.
Do tego chciałem dojść. W ostatni weekend kolorowo się tam zrobiło, gdzie jeszcze nie murale, wspaniale, które będą, tak, ale mnóstwo kwiatów zostało posadzone.
A czy w ogóle te trzy dziewczyny, czyli Paulina Bogucka, Emilia Konrad i Agnieszka Opalińska, jako ta główna pani doktor Macherka, że tak to określę, od warsztatu.
Ona chyba sama woli koordynator.
Tak, nazwijmy ją Macherką, bo naprawdę są świetne te dziewczyny. I doskonale sobie radzą z tymi projektami. Powiem, drodzy państwo, jakie są fajne zamysły. Po pierwsze, 13 maja spotykamy się i zapraszam wszystkich na ulicę Chmielną, zwłaszcza mieszkańców osiedla Braniborskiego, tych okolic.
Ci na pewno dopiszą.
No, mam nadzieję. Zresztą ostatnio to pokazuje, że ci mieszkańcy są wspaniałymi ludźmi, bo i dbają o ten plac, którzy to rodzinne sportowisko, które mają, i bo tak to się ładnie nazywa, i o całość, ale jednocześnie dalej chcą uczestniczyć. I powiem panu, co się jeszcze zdarzyło, drodzy państwo, ciekawego. To ostatnio Urząd Miasta też chciałby tam wokół tego terenu zielonego, mieliśmy na takim fajnym spotkaniu, tam prezydent Lisicki mówił o pewnej idei, żeby tam jeszcze dodatkowo dołożyć dwa takie pewne aspekty związane z tym parkiem wokół, no powiedzmy na drodze do cmentarza, z tyłu za Chmielną, o tak bym to obrazowo
to
może
określił. To też miejsce, które jest piękne i można było.
Jest taki fajny pomysł,
zrobić,
żeby tam pewne rzeczy przebadać i zobaczyć, czy istniałaby taka możliwość jeszcze ulokowania tam takiego, nazwijmy to, parku spokoju, bo tak ten, ja nie pamiętam dokładnie się nazywa w budżecie obywatelskim ten projekt, który wygrał, ale to był taki park zmysłów, że tam jest takie miejsce, gdzie można się wyciszyć. To się świetnie wpisuje u góry w ten lubuski dom kombatanta. Dodatkowo jeszcze jest taka przestrzeń ekologiczna, edukacyjna dla dzieci. To też jest taki projekt, który można by było w okolicach Chmielnej, w ogóle tych lasów tam wokół, może tak to określmy, ulokować. Jednocześnie tak, 13 maja odbywa się taki, no nazwijmy to, event warsztaty czterech żywiołów. Przy okazji tego odbywa się bieg dla najmłodszych. Serdecznie zapraszamy. Będzie można dwie godziny przed tego 13 maja zapisać się na ten bieg. Tam są kategorie dla dzieci od najmłodszych do 15 roku życia. Będą medale, będą puchary, będzie na pewno wspaniała
profesjonalny
zabawa.
Profesjonalny bieg.
Tak jest, a jednocześnie stamtąd później po tym biegu zaraz przechodzimy na te warsztaty. Przyjedzie pan Jakub Bitka, tam będzie całe taka przygotowane plansze. Będzie można sobie cztery żywioły zaprojektować. No, patrząc na taki już pewien tam, bo jest tam pewien zamysł artystów, ale myślę, że te dzieciaki, ta młodzież, świetne sprawy. Te
będą mogły coś tam dołożyć swoje.
Tak, zwłaszcza nam bardziej zależy, żeby to ta część najmłodsza, ale też i starsza jakby tam przyjrzała się temu. Myślę, że jak będą pomalowane te zbiorniki i z boku, czyli w całości, i od góry, to w ogóle, to już myślę, że to pan redaktor będzie lepiej ode mnie wiedział, jak to zaktualizujemy w Google, to w ogóle będzie malowidło widziane z góry, więc to będzie naprawdę wydarzenie takie, no powiedziałbym, na skalę polską, bo to niewiele jest takich, że tak powiem, możliwości zdjęć, ulokowania.
A przy okazji to miejsce nabierze naprawdę już dużego kształtu, tak, całościowego.
Tam, co się dzieje, wie pan, na tej ulicy Chmielnej, to jest jakiś w ogóle materiał na ze dwie książki, cztery prace doktorskie, jeszcze ze dwa Pulitzery, bo tam jest tak, proszę pana, że ci mieszkańcy, ci ludzie, to wszystko tak świetnie razem gra i mimo tego, że oni często mają różne pomysły, różne opinie, potrafią się dogadać. No przychodzą, pamiętam, te pierwsze warsztaty, wie pan, i te ostatnie 25 minut, kiedy czekaliśmy, już tam grała muzyka, ja biegałem z mikrofonem, wszystko było tam, dziewczyny już tam stały, w gotowości czekały i tak te drzwi tam się uchylały od tych klatek, ktoś tam zaglądał, już tak patrzyliśmy, jak ci ludzie ruszyli, to tam było 20 minut i po prostu, pamiętam, 500 osób było lekko, mówiąc takim językiem młodzieżowym.
I na pewno będziemy jeszcze zapraszać na ten event czterech żywiołów na 13 maja. Radosław Brodzik, Zielona Góra, Zacznij Biegać, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo, i do usłyszenia.